Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W studiu Rozmów Niedokończonych wita Państwa ojciec Wacław Zyskowski. Ku trzeźwości z Kościołem to temat naszych dzisiejszych Rozmów Niedokończonych i również pod takim tematem w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbywa się sympozjum naukowe właśnie poświęcone tejże kwestii. Z nami w studio jest dziś jeden z panelistów tegoż sympozjum, pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Wojcieszek ze Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, członek zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
No właśnie, jak to jest? Jaka jest też rola Kościoła w tej drodze do trzeźwości? Bo myślę, że na tym aspekcie chcemy się najbardziej dzisiaj skupić, czyli właśnie na kwestii trzeźwości. Jaka jest rola Kościoła w tej drodze?
Ogromna. I akurat w przypadku polskim można powiedzieć pełna niebywałych wydarzeń, dzieł Pana Boga, nawet sięgających w naszą historię. Ja myślę, że widzowie bardzo się zdziwią, jak powiem, że jakieś 120 lat temu Polacy należeli do najtrzeźwiejszych narodów w Europie i poniekąd na świecie w ten sposób. Jak to się stało? No to był właśnie ogromny wysiłek Kościoła, zapoczątkowany między innymi przez objawienia w Giedrzwałdzie. Matka Boża tam się przez 3 miesiące objawiała 2 dziewczynkom. To się stało bardzo sławne w Polsce. Setki tysięcy ludzi tam pielgrzymowały. Do dzisiaj jest wspaniałe, piękne sanktuarium, licznie odwiedzane. Ale tam miała miejsce taka rozmowa między tymi dziewczynkami a Matką Bożą. Mianowicie ludzie czasami prosili te dziewczęta, żeby o coś zapytały w ich imieniu Matkę Bożą, o szczegółowe sprawy. I pewna rodzina często chorowała na różne choroby i poprosiła, żeby dziewczynka, jedna z tych dwóch, zapytała Matkę Bożą, czy ta rodzina doczeka się zdrowia, czy oni będą zdrowi. No i Matka Boża się uśmiechnęła i powiedziała tak. Tak, będą zdrowi, jeżeli będą się modlić i nie będą pić wódki. I takie było podwójne przesłanie z Giedrzwałdu. Modlitwa, zwłaszcza różańcowa, i trzeźwość. No, Polska w XIX wieku należała do takich krajów dotkniętych plagą braku wstrzemięźliwości. No i nawet niektórzy mówią, że wiele razy więcej piliśmy niż obecnie. No i nagle zaczęło się to zmieniać. Ostatnia ćwiartka XIX wieku to była wielka praca Kościoła właśnie. I to wielka praca. Mieliśmy wielu świętych, którzy po prostu życie temu poświęcili. I potem w pierwszej połowie też XX wieku byli czynni. Ja myślę, że jest dobre miejsce, żeby ich wymienić, przypomnieć tych wielkich ludzi, tak jak błogosławionego Markiewicza, który na Podkarpaciu działał i tam zajmował się zaniedbanymi chłopcami. I między innymi właśnie był zdania, że warunkiem odrodzenia Polski, odzyskania niepodległości jest przemiana wewnętrzna, odzyskanie trzeźwości. I nawet takie powiedzenie wtedy powstało, że albo Polska będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale, nie odzyska swojego miejsca wśród narodów świata. I on bardzo mocno pracował, no założył cały zakon, który w tym kierunku był. Ale jeszcze wcześniej, jeszcze przed tymi objawieniami był na przykład święty Stanisław Papczyński, założyciel zakonu Marianów. I on dodał dodatkowy ślub do tych 3 ślubów zakonnych, prawda? Jak ktoś wchodzi w życie konsekrowane, no to składa ślub ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. A Papczyński dodał jeszcze 4. ślub dla swoich zakonników, że nie będą pili alkoholu. No tam szczegółowo troszeczkę inaczej to było sformułowane, ale o to chodziło, że będą abstynentami. No do jego zakonu w XVII wieku przychodzili żołnierze często, ludzie sterani życiem, można powiedzieć, że doświadczyli pewnego właśnie takiego nadużywania też w swoim życiu i on wiedział, że to jest taki warunek, żeby oni stali się prawdziwymi zakonnikami. No albo inny przykład. Był taki błogosławiony Honorat Koźmiński, kapucyn. Wielka postać też. On z konfesjonału zarządzał kilkudziesięcioma tysiącami ludzi, którzy byli aktywni, którzy tworzyli też zakony bezhabitowe, ukryte. Oczywiście zaborcy tropili te zakony tych ludzi, ale im się nie udało pohamować tego ruchu. I wśród tych zakonów był taki jeden zakon, który się nazywał Zakon Gospodarek. Tak popularnie był nazywany. To były kobiety, które miały powołanie do prowadzenia gospód bezalkoholowych, tak? Czyli tak jak była sobie karczma, w niektórych miejscowościach było po kilkanaście tych karczem, to one prowadziły bezalkoholowe takie karczmy z taką intencją, że jak na przykład przyjedzie do miasta włościanin, sprzeda jakąś tam swoją chudobę, no jest przy kasie, to zamiast przepić te pieniądze, to do nich wstąpi, dostanie dobrą zupę, herbatę, rozmowę i te pieniądze bezpiecznie do domu, do chałupy zawiezie. I proszę sobie wyobrazić, one prowadziły ponad 100 takich gospód, bez żadnego dofinansowania. To było arcydzieło zarządzania na tamte czasy. Potem ten zakon jakby wtopił się w istniejący do dzisiaj zakon sióstr Służek, ale ostatnia taka gospoda chyba w latach 80. w Lublinie została zamknięta. To proszę sobie wyobrazić, jaka wytrwałość. No był bardzo słynny taki duszpasterz na Śląsku, ksiądz prałat Kapica, który ma wielkie zasługi. On był nawet posłem do parlamentu pruskiego i on po prostu przejął się dramatem tej ludności śląskiej, którą odwiedzał duszpastersko i po prostu był przejęty tym, co tam znajduje pod tymi strzechami. I on wypracował taką bardzo ciekawą formułę abstynencji z miłości. Powiedział tak, no niektórzy nie mogą powstać, tak? To musi być ktoś, kto w ich imieniu podejmie trzeźwość jako post, żeby jakby Panu Bogu zadośćuczynić, żeby ich ratować. I no to genialna koncepcja w ogóle, bo z różnych powodów można być abstynentem, ale tutaj to było po prostu przejawem, że z miłości bliźniego odmawiam sobie nawet tego, co mogę, tak? Co jest w granicach umiaru czy wstrzemięźliwości. No to właśnie ksiądz Jan Kapica. I po prostu bardzo dużo było. Jezuita Antoniewicz rekolekcje prowadził takie trzeźwościowe. Cała lista naprawdę setek kapłanów świeckich, którzy po prostu widzieli, że to jest obszar bardzo taki bolesny i trzeba się tym zająć. I oni budowali trzeźwość narodu polskiego i doprowadzili do sytuacji, w której Polacy pili 1 litr na głowę rocznie alkoholu czystego, a obecnie mamy 10 litrów. To proszę sobie wyobrazić, jak skuteczna okazała się ta praca tych niezwykłych ludzi.
Dobrze, ale też mamy gdzieś w jakąś taką mentalność naszą i w taką wizję Polaka też wpisany no, ten alkohol, jakby nie patrzeć. No chociażby sięgamy do Sienkiewicza i widzimy Zagłobę, który no, na każdym możliwym kroku i w każdym możliwym miejscu jednak szuka gdzieś tego napitku.
No i to jest
gdzieś też mocno
i to jest nieszczęście,
wbite.
Że uwierzyliśmy, że to jest jakiś taki nasz polski charyzmat, a to nie uchodzi bezkarnie, dlatego że alkohol etylowy według oceny ekspertów jest najgroźniejszym narkotykiem, najgroźniejszą w skutkach negatywnych substancją, którą ludzkość używa. My mamy przekonanie, że to narkotyki, może heroina, może kokaina. Nie. Kilkanaście lat temu się zebrało duże światowe grono ekspertów, debatowali nad tym, punktowali te wszystkie substancje i doszli do wniosku, że nie ma groźniejszego, bardziej niszczącego narkotyku, bardziej niszczącej substancji psychoaktywnej niż alkohol etylowy. W związku z tym, jeżeli my mielibyśmy jako Polacy taką ciekawą cechę, o jakiej ojciec mówi, no to byśmy byli skazani na zagładę. Po prostu. Są takie narody, nawet teraz, które giną z powodu alkoholu. Na przykład w Azji są takie niewielkie narody, właściwie plemiona bardziej, na przykład na Syberii, ale też i w Ameryce Północnej, które mają tak duże problemy, że na przykład jest takie jedno plemię Indian w USA, w którym według badań 95% dorosłych mężczyzn w tym plemieniu jest uzależnione od alkoholu. Nie mają przyszłości takie społeczeństwa, takie ludy czy takie plemiona, więc to by była nasza zagłada. Myśmy dali się o tym przekonać, i to w XX wieku, że mamy taką cechę. Owszem, były w historii Polski różne okresy mniejszego lub większego pijaństwa. Można by wyraźnie pokazać, jak to się wiązało z historią naszą narodową bardzo mocno, ale zadziwiające, że potrafiliśmy się otrząsnąć od tego. I właśnie przełom XIX i XX wieku na przedprożu niepodległości to jest okres, kiedy otrząsnęliśmy się z tego. No i właśnie weszliśmy do grona najtrzeźwiejszych narodów w Europie. Są badania historyków na ten temat bardzo poważne. To nie jest jakiś taki wymysł. A potem XX wiek był nieszczęśliwy, bo był kryzys, budowa nowego państwa była bardzo trudnym zadaniem, zrastanie się trzech zaborów, to do dzisiaj są ślady tego zrastania się. Potem wojna dramatyczna, tak, potem ukryta okupacja, tak, jednego z okupantów, czyli najpierw uderzył nas faszyzm i komunizm, potem został tylko komunizm. To wszystko miało wpływ na obyczaje. W latach 50. Polacy pili 3 litry alkoholu na głowę. Pod koniec lat 80. 8 litrów. Rok po roku po prostu to przerastało. Ciekawe, że po odzyskaniu suwerenności to był też taki relikt komunizmu. Nie zatrzymaliśmy się. Szliśmy dalej, bo troszkę się zwiększyły dochody. Alkohol się stał relatywnie tańszy. Wszedł bardzo agresywny, intensywny marketing. No i wylądowaliśmy na poziomie obecnym, powiedzmy per capita, czyli łącznie z niemowlętami i starcami, to jest 10 litrów czystego alkoholu rocznie. Ale nadal jest w Polsce wśród konsumentów, nie liczę stosunkowo dużej grupy abstynenckiej, wśród konsumentów jest 1/3 takich, którzy piją tak jak 100 lat temu, 1 litr czystego alkoholu rocznie. To można powiedzieć, to jest tak pozytywna wiadomość, że się w głowie nie mieści. Ale po tej drugiej stronie jest 15% osób, które sięgają wyżyn alkoholowych i potrafią przekroczyć 30 litrów rocznie indywidualnie. Więc mamy z jednej strony ludzi, którzy tą samą substancję ostrożnie używają w ramach umiaru i nie mają za dużych szkód z tego. Tam pewne są, możemy o tym potem powiedzieć, ale nie za duże. Natomiast ci, którzy sięgają tych 30, to mają ewidentnie oni sami, ich bliscy, ich otoczenie. Bynajmniej nie są to wyłącznie osoby uzależnione. Większość tych nadużywających nie jest uzależniona od alkoholu. Może to zmienić stosunkowo prosto. To jest kwestia nowych nawyków, nawrócenia się. No bo w przypadku choroby alkoholowej, no to już mamy do czynienia z koniecznością terapii, pomocy z zewnątrz.
No właśnie, i tu się pojawia pytanie, panie profesorze. Różnica i rozgraniczenie. Abstynencja, trzeźwość i umiarkowanie. Jak to rozróżnić i gdzie już przekraczamy te granice?
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że umiar jako taki ma dwie formy, czy dwie postacie. Jedna to jest taka, kiedy ja całkowicie rezygnuję z alkoholu, jestem dobrowolnym abstynentem, albo jakieś okoliczności mnie skłaniają do tego, na przykład walczę o życie, odzyskałem trzeźwość i jestem abstynentem, ale może to być całkowicie dobrowolna abstynencja. I to jest też forma umiaru. Natomiast druga formuła jest taka, kiedy ja tym abstynentem muszę być okresowo. Co to znaczy? To znaczy, że w pewnych wąskich granicach mogę korzystać z alkoholu, ale jest bardzo wiele sytuacji życiowych, kiedy muszę być abstynentem. No, na przykład sytuacja, jestem w ciąży albo karmię, tak, dotyczy kobiet, albo kieruję samochodem, albo jestem w pracy, albo jakiś sport ekstremalny uprawiam, albo choruję na coś, biorę jakieś określone rodzaje leków. To są wszystko sytuacje, w których muszę być abstynentem. I tu nie ma takiej możliwości, żebym tą granicę przekroczył. Natomiast w sytuacjach, nie wiem, rekreacyjnych, pełnego bezpieczeństwa, mogę skorzystać z etanolu. Ale też w ramach bardzo wąskich. Proszę sobie wyobrazić, eksperci wyliczyli, od jakiego pułapu człowiek upija się obiektywnie, tak? I to jest dla mężczyzn to jest 60 gramów czystego etanolu przy jednej okazji, czyli na przykład jednego wieczoru. Dla kobiet to jest 40 gramów. Jak to przeliczyć? No te 60 gramów dla mężczyzn to jest, ponieważ 10 gramów jest w szklance piwa, no to jest 6 szklanek piwa. Zwykle w piwie są dwie szklanki, no to na przykład ktoś 1,5 litra wypił piwa jednego wieczoru w pubie, to już dotknął tej granicy, już właściwie ją przekroczył. Dla kobiet to by były 2 piwa takie półlitrowe, tak, tą granicą. No jeśli chodzi o wódkę, która jest bardziej stężona, no to już tą granicę się przekracza, jak się 200 wódki wypija, tak, w przypadku mężczyzny. Więc to jest tak, że ten umiar, tak naukowo wyznaczony, oznacza bardzo, bardzo ostrożne korzystanie z alkoholu, nie przekraczanie tej granicy. Broń Boże, nie picie codziennie, a jest 8% Polaków, którzy piją codziennie. Codziennie muszą mieć dostawę alkoholu. No i można powiedzieć, dlaczego to tak się dzieje, że ludzie nie zauważają tego? A to jest pewna podstępna cecha alkoholu jako substancji psychoaktywnej, że jak się zacznie, a przygody alkoholowe Polaków się zaczynają średnio w wieku lat 12-13. Potem się rozwijają jakieś lat 15, 16 i potem najwięcej pije się zwykle, ale to w całym świecie w trzeciej dekadzie życia, między 20 a 30 rokiem życia. Co się dzieje wtedy? Wtedy się organizm zmienia i powiedzmy, że dawka dana alkoholu przestaje działać euforycznie. Tak jak dotąd jeden kieliszek działa euforycznie, jedna lampka wina, no to już trzeba wypić 2 czy 3, bo się zmieniła tolerancja, jak przy każdym narkotyku. W związku z tym na pewnym etapie człowiek przekracza tą granicę i zwyczajnie nie ma świadomości, że właśnie się upił według naukowców, że przekroczył tą granicę. No i takich upijających się, którzy nie wiedzą, mamy 15% w Polsce, około właśnie 15-17%, przy czym większość z nich nie jest uzależniona w sensie naukowym, bo naukowo no to są odpowiednie testy, jest klasyfikacja, która się nazywa DSM-5 i tam możemy sprawdzić dokładnie, robiąc wywiad z daną osobą, czy ona weszła w chorobę, czy nie. Okazuje się, że większość tych mocno pijących, którzy dużo rozrabiają, to nie są osoby uzależnione. Uzależnienie jest konkretną chorobą, bardzo ciężką, porównywalną w przebiegu i w rezultatach do nowotworu, tak jak się spojrzy na różne statystyczne elementy, ale to jest, no wśród mężczyzn w Polsce to jest 4,1% osób starszych niż 15 lat, czyli takiej populacji dorosłej. Wśród kobiet to jest w tej samej grupie 0,4. No jak się to uśredni, to wychodzi, że 2,2% jest uzależnionych. Natomiast tych nieuzależnionych pijaków jest 15% i nauka mówi, że to oni dostarczają najwięcej problemów społecznych. My ich nie odróżniamy, bo ten pije, ten się upił, tamten. Nie chodzimy z jakimś testem psychologicznym, żeby ich powiedzmy zbadać, który to jest uzależniony, a który pijak. Ale z analiz wynika, że na jednego uzależnionego przypada 3-4 osoby, które nie są uzależnione, piją nadmiernie, osiągają te rekordy i przy okazji broją w swoim życiu, w swoim zdrowiu fizycznym, psychicznym, zatrzymują rozwój, dręczą rodziny. No, ja powiem tak, 2/3 przypadków przemocy domowej, gdzie policja interweniuje, to jest, kiedy sprawca jest nietrzeźwy. Nie ma aż tylu alkoholików w Polsce, żeby się aż tyle nabrało. Po prostu wypił sobie, stracił kontrolę i zaczął bić bliskich.
No i właśnie, i to jest pytanie, co sprawia, że niektórzy pod nadmiernym spożyciu alkoholu, nie wiem, robią się smutni i płaczą, innym się otwiera serce na drugiego człowieka i chcą się przytulać i wchodzić w jakieś tam relacje, a trzeci dostaje tak zwanego agresora i właśnie robi jakieś takie awantury.
No, to trochę zależy od naszego wyposażenia genetycznego, od profilu psychologicznego, ale można powiedzieć, niezależnie od tego, czy to będzie ten brat, łata, czy agresor, to szkody będą zawsze. Jest taki pewien rodzaj szkód, których nikt nie ominie, jak nadużywa alkoholu. To są szkody fizyczne, zdrowotne. Na przykład będą nowotwory się pojawiały u takich osób. Mało wiadomo ludziom o tym, że nadużywanie alkoholu się wiąże z procesem nowotworzenia, powstawania raka. Co dziesiąty przypadek raka jest od alkoholu. Tak w wielkim uproszczeniu można powiedzieć. Są takie przypadki nowotworów, które po prostu są wręcz przy niskich stężeniach wzmożone. Na przykład rak piersi u kobiet. Jest co ósmy przypadek raka piersi u kobiet jest pochodny od alkoholu. Nie znaczy, że te kobiety są uzależnione. Po prostu ta suma, którą spożyły, przełożyła się na konkretną szkodę zdrowotną. Więc tutaj organizmu się nie da oszukać. Proszę ojca, jeżeli mamy współczynnik na przykład zgonów na marskość wątroby w danym kraju na 100 tysięcy ludzi, to z tego jesteśmy w stanie wyliczyć z dokładnością do 1/10 jednostki spożycie w litrach alkoholu w danym społeczeństwie. Nawet byśmy nie musieli pomiarów robić jakichś innych terenowych. Po prostu wystarczyłoby z kart zgonu wyczytać, ilu było chorych na marskość. Ponieważ alkohol się przyczynia do kilkudziesięciu przynajmniej poważnych chorób, no to bez względu na to, czy ja się uzależnię, czy się nie uzależnię, to i tak będę cierpiał, a wraz ze mną moi bliscy. Jeżeli na przykład zachoruję na coś i odejdę na raka spowodowanego alkoholem, to moja rodzina będzie cierpieć. Oczywiście, jak jest uzależnienie, to skupia naszą uwagę. To jest dramatyczny stan, bo człowiek jakby bardzo powoli popełnia samobójstwo i rzeczywiście skraca życie od 10 do 20 lat. Czasami zresztą decyduje się też w tym stanie na samobójstwo. Jest korelacja między jednym a drugim. I dlatego my jesteśmy tacy przerażeni, jak mówimy o uzależnieniu. Ale to jest pułapka. Dlaczego? To opiszę ojcu taką przygodę. Ja dużo pracuję, nie tylko badam, ale i pracuję profilaktycznie z ludźmi. I pamiętam taką grupę mężczyzn, z którą pracowałem. I jeden z tych uczestników pyta mnie tak. Niech mi pan poda, jakie są kryteria uzależnienia. No to jak grzecznie tłumaczę. Takie, po tym można poznać. Jak się wyjaśniło, to on tak głęboko westchnął i powiedział, to jeszcze mogę ćwiczyć. On to pytanie intencjonalnie zadał, żeby się przekonać, czy jest. Bał się uzależnienia, ale nie bał się niestety tych wszystkich szkód, które są po drodze, na przykład szkód duchowych. Za mało się wie, że rosnące zamiłowanie do alkoholu to jest zmniejszające się zamiłowanie do modlitwy, do życia duchowego, do Pana Boga, bo ten pijący ma takie poczucie, no zresztą teologia moralna mówi, jak sparaliżowałeś swój intelekt pijąc, doprowadziłeś się do upicia, no to zgrzeszyłeś ciężko, jeśli zrobiłeś to świadomie i dobrowolnie. I ktoś taki mówi, to pewnie to się Panu Bogu nie podoba. To co z tym zrobi? No to odwrócić się wystarczy od Pana Boga i koniec. I jest takie ciekawe zjawisko, że osoby mocno nadużywające bardzo szybko odpływają od Kościoła. To jest problem duchowy. Również to młodych dotyczy, którzy też tak samo rozumują. No pewnie to się Panu Bogu nie podoba, to moje pijaństwo, imprezowanie. No to co za problem? Damy sobie spokój z Panem Bogiem i już. I będziemy dalej ćwiczyć. To ma konsekwencje w rozwoju duchowym bardzo poważne. I ci duszpasterze, o których mówiłem sprzed lat, to oni mieli taką wyostrzoną świadomość, że to jest walka o zbawienie ludzi. Że to nie jest tylko kwestia problemu społecznego, ile żon będzie maltretowanych, ile dzieci zaniedbanych. To są wszystko nieszczęścia społeczne dramatyczne. Ale to jest kwestia życia wiecznego tych ludzi, którzy niekoniecznie będąc uzależnieni, po prostu odsuwają się od Pana Boga. I to jest w zasadzie reguła. Do tego stopnia to jest mocne, że nawet jak ludzie zaczynają trzeźwieć, pracować nad sobą, wchodzą w terapię, to się okazuje, że największe szanse na utrzymanie się w trzeźwości mają ci, którzy na nowo pogodzili się z Panem Bogiem. Jeżeli nie nastąpiło to, to jest duża szansa nawrotu i cofnięcia się. To jest choroba z nawrotami. Byłem kiedyś recenzentem takiego doktoratu z Kielc. Taki pan 400 trzeźwiejących alkoholików przebadał i bardzo wyraźnie właśnie udowodnił w swoich badaniach, że może za mocne słowo udowodnił, pokazał wyraźną korelację między odzyskiwaniem wiary, a odzyskiwaniem trzeźwości. To jest można powiedzieć, na pewnym etapie warunek, ale mogę tak powiedzieć, no mam wiele obserwacji takich zawodowych i mogę powiedzieć, że dla niektórych ludzi to jest trudne. Jak odsunęli się od Pana Boga na jakimś etapie swojego życia, w wyniku picia tego nadmiernego, to bardzo ciężko jest im wracać. To oni nawet jak już, można powiedzieć, zaprzestaną picia, już rozbudowują swoją trzeźwość, co czasami latami trwa, to oni jeszcze się boczą na Pana Boga, na Kościół, na księży. Jeszcze jakby echa tego, co nastąpiło w ich młodości, jeszcze za nimi idą. Ale miałem takiego pewnego znajomego, taki pan, który w oparciu o wspólnotę anonimowych alkoholików trzeźwiał i on był 10 lat w tej wspólnocie. Właściwie z nad trumny, z nad grobu wrócił i ocalił swoje życie i trzeźwość. No i jak tak minęło 10 lat i tam się kiedyś spotykamy, to on mówi: Krzysztof, ja teraz dopiero odkryłem coś. Mówi, nie zrezygnuję zawsze będę chodził na meetingi do końca życia, ale teraz mam wspólnotę neokatechumenalną. Ale niech sobie ojciec wyobrazi, po 10 latach tak dojrzał. Czasami bardzo to ciężko idzie. No i musimy mieć świadomość tego, o czym pisał sługa Boży, ksiądz profesor Franciszek Blachnicki, który uważał, że nasze problemy alkoholowe w Polsce to jest zamach zła osobowego, diabła, na polską religijność. I są takie teksty jego, że diabeł stara się zbudować alternatywny kościół, który ma swoje liturgie, na przykład wspólne picie, celebrowanie czegoś, że to są takie diabelskie liturgie upijania się i że tu chodzi o to, żeby osłabić wiarę. Rzeczywiście alkohol ma też taką własność, że nie tylko niszczy wątrobę, ale też rozpuszcza wiarę. No i w drugą stronę życie duchowe jest podstawą w ogóle wycofywania się z problemów alkoholowych na każdym ich etapie, w każdej ich formie. Nie jest łatwo przekonać człowieka, który nadużywa alkoholu, do tego, żeby zawrócił, cofnął się. Bardzo często przemiana duchowa staje się takim impulsem i ktoś mówi: spotkałem Boga, spotkałem Jezusa, zaczęło się moje nowe życie.
I też widzimy dzisiaj taką tendencję do tego, że alkohol jest jednak takim sposobem łatwego rozluźnienia siebie i zapomnienia o wielu rzeczach. Przez cały tydzień, przez 5 dni pracujemy w napiętych warunkach albo przez cały dzień. Nie dość, że jest napięcie związane z pracą, to jeszcze dom, wiadomo, w domu też, nie wiem, i dzieci, jakieś tam napięcia między małżonkami i wtedy takim jakby portem, do którym się dąży, jest właśnie ta butelka wina, ten kieliszek czy szklanka whisky, który sprawia, że no, wygląda to nie tak, prawda, brutalnie jak kiedyś, flaszka czystej wódki, że tak brzydko powiem, tylko dziś to wygląda właśnie na takim poziomie już czegoś takiego, co jest nawet modne w pewnym sensie.
Proszę ojca, nieżyjący już profesor Jerzy Melibruda miał takie powiedzenie, ja z nim współpracowałem, miał takie powiedzenie, że alkohol oszukuje. On nie lubił mówić alkohol szkodzi, tylko mówił alkohol oszukuje. Na czym to oszustwo polega? Człowiekowi się wydaje, że jak wypił jeden kieliszek i odczuł euforię, to jak wypije drugi czy trzeci, to będzie więcej tego, tak? Tej euforii, tego rozluźnienia. Tymczasem jest tak zwane zjawisko dwufazowości działania alkoholu. Jak rośnie jego stężenie w płynach ciała, to on zaczyna działać na smutno, depresyjnie. I tak człowiek ściga ten horyzont, który mu się odsuwa, mówi: a to jeszcze jeden kieliszek, będę weselszy, a się smutniejszy robi. Proszę sobie wyobrazić, że to przyczynia się do rozwoju depresji. Przewidują specjaliści, że około 2030 roku depresja będzie najczęściej orzekaną, diagnozowaną chorobą w Europie. Przepraszam bardzo, a jak ma być na kontynencie, który jest najbardziej rozpity? No i to jest oszustwo alkoholowe, ewidentne. Nasi konsumenci nie wiedzą, że trzeba się kurczowo trzymać niskich stężeń. Jest tak zwane prawo niskich stężeń. W Narodowym Programie Trzeźwości są takie 3 hasła, jako jego skrót, bo to cała książka jest, no to 3 hasła. Pierwsze jest: nie upijaj się. Za wszelką cenę nie upijaj się. Nie przekraczaj tej granicy, o której mówiłem. Drugie: mniej jest lepiej, czyli odkryj, że jak masz niskie stężenia, a jesteś konsumentem, to dla ciebie jest lepiej. Nie goń tego horyzontu znikającego punktu, który się tam gdzieś oddala. No i ostatnie jest: najlepiej wcale. Co ciekawe, ta zachęta do abstynencji z tego końcowego jest czasami głoszona nawet przez niektóre rządy. Ostatnio ogłosił to rząd brytyjski, kanadyjski, Światowa Organizacja Zdrowia. Dlaczego? Bo wykryli pewne przełożenia niskich stężeń alkoholu na na niektóre choroby, takie fizyczne. I stąd jest taka teza, że jak chcesz być naprawdę zdrowy, to się trzymaj z daleka od alkoholu. Ale to środkowe mnie teraz interesuje w związku z pytaniem ojca. Mniej jest lepiej. My nie wiemy tego, bo uważamy się za wielkich profesorów od alkoholu, tak? Co jeden to większy profesor. Ale nie wiemy tego, że niskie stężenia zapewniają tą euforię, a wysokie już nie, niwelują to. Alkohol ma przynajmniej 4 mechanizmy biochemiczne oddziaływania psychoaktywnego. Może relaksować poprzez zmianę w metabolizmie kwasu gamma-aminomasłowego, zmienia metabolizm serotoniny, czyli poprawia humor, układ nagrody aktywizuje poprzez zmianę metabolizmu dopaminy, wreszcie powoduje wystrzał beta-endorfiny, taki jakby naturalny narkotyk, taka heroina, którą każdy z nas ma w głowie. Każdy z nas dysponuje tym mechanizmem i on to uruchamia, ale on to uruchamia w małych stężeniach. Jak są wysokie, to idzie to w depresję, w agresję, w same niedobre rzeczy. A bardzo łatwo się pośliznąć na tej skórce od banana. Jeden kieliszek mi dobrze zrobił, to drugi mi zrobi lepiej, trzeci zrobi lepiej.
No, zawsze się mówi na drugą nóżkę, żeby nie było niekorzyści.
Czasami jest to związane z tym, że ktoś wcześniej zaczął i zmieniła mu się tolerancja. To jak przy wszystkich narkotykach. Kiedyś minimalne ilości na człowieka działały, a potem musi znacznie więcej, końską dawkę, która innego by zabiła, wziąć, żeby coś poczuć. I to samo jest przy alkoholu, ta zmiana tolerancji. I stąd niektórzy w tą pułapkę wpadają. Natomiast czy to jest możliwe, żeby społeczeństwo używało alkoholu w taki sposób w miarę bezpieczny? Tak, jest to możliwe. Jest to możliwe. Są takie społeczeństwa, które tą sztukę opanowały. Na przykład społeczeństwo włoskie, moim zdaniem, jest bardzo bliskie tego modelu, czy w ogóle w obszarze śródziemnomorskim społeczeństwo izraelskie i kilka innych tam z tego obszaru. Ale to się dokonało w sposób dramatycznie niezwykły, bo po wojnie Włosi pili 2 razy tyle, co my teraz. Proszę sobie wyobrazić. W czystym alkoholu 2 razy tyle, co Polacy teraz. I potem krok po kroku, pewnym wysiłkiem, rok po roku, zmniejszyli to mniej więcej do średniej światowej. Nie europejskiej, tylko światowej. My jesteśmy teraz gdzieś w rejonie 10-15% wyżej niż średnia europejska. Oni to zbili do średniej światowej, a to jest też cel Narodowego Programu Trzeźwości, żebyśmy doszli do tej średniej światowej z powrotem. To nie jest program prohibicyjny. On zakłada, że będą ludzie, którzy będą tą formę umiaru wybierali, która nie będzie polegała na całkowitej abstynencji, ale jeszcze wiele musimy się nauczyć o alkoholu, bo my po prostu nie wiemy, ludzie nie wiedzą tego wszystkiego, o czym ja teraz mówię. No, ojciec wiedział? No właśnie, nie wiedzą. Więc potrzebna jest pewna praca, edukacja. Na przykład, co to znaczy to hasło w tym narodowym programie mniej jest lepiej. Jeżeli liczysz na to, że alkohol ci coś da, bo może coś dać, właśnie w takich okolicznościach, jak ojciec powiedział, no to pilnuj się, żeby to były niskie stężenia. Ale pamiętaj, że nie ma takiej bezwzględnie bezpiecznej dawki alkoholu, bo nagle może się coś wydarzyć, tak? Możesz być zmuszony siąść za kółkiem, zawieźć dziecko chore, uległo wypadkowi do szpitala i są różne sytuacje, więc to nie jest tak, że masz gwarancję, że nic się nie stanie. Natomiast bardzo zmniejszasz ryzyko. Tak, jest możliwa taka konsumpcja i to mówię jako abstynent z ponad 40-letnią praktyką. Ja dobrowolnie, jak miałem 16 lat, podjąłem taką decyzję dobrowolnej abstynencji. Dotąd w niej trwam. No i reprezentuję ten rodzaj umiaru, który właśnie polega na tym całkowitym wyrzeczeniu się alkoholu i naprawdę nie żałuję. Zupełnie dobrze mi się funkcjonuje bez tego. A ponieważ jestem specjalistą, no to wiem, co tracę. Po prostu wiem, co tracę. Nawet ja jestem z pierwszego wykształcenia biolog molekularny. Wiem, co tam się w tych wszystkich naszych synapsach dzieje po drinku. Bardzo dokładnie wiem cały metabolizm alkoholu, znam etylowego i tak dalej. Więc wiem, co tracę. Natomiast bez wahania bym powtórzył ten wybór. I bardzo go proponuję wszystkim, którzy chcą mieć tak zwany święty spokój z alkoholem. no muszą się jednak uzbroić w taką asertywność społeczną, bo będą namawiani i tak dalej.
Bo to też jest taka też nasza chyba cecha narodowa, że staramy się alkoholem wyleczyć wszystko. Nadciśnienie to na pewno, to niedociśnienie to też na pewno alkohol, na to żołądek boli, no to też na pewno alkohol.
I to coś w każdym przypadku jest mit.
O to chodzi.
Te wszystkie rzeczy, które ojciec wymienił, to są mity. Nie powinno się traktować, i to nawet Światowa Organizacja Zdrowia uznała za stosowne, żeby uroczyście stwierdzić, że alkohol nie jest lekiem, tak? I nie można go w ten sposób stosować. Natomiast można powiedzieć, że takie użytkowanie dozwolone moralnie to jest w tych wąskich granicach tego ostrożnego używania, czyli powiedzmy tych 40 gramów dla mężczyzn, 20 gramów dla kobiet. Niech ojciec zwróci uwagę, że ja nie sięgnąłem tego upicia się. To jest taka granica tak zwanego picia ryzykownego, gdzie już są jakieś szkody, ale nie są widoczne. No więc można powiedzieć, że w takich okolicznościach, jak ojciec opisał, jak mężczyzna kulturalnie wypije piwo, to jeszcze się, można powiedzieć, nic nie stało. O ile nie ma jakichś czynników ryzyka w jego życiu, na przykład genetycznych, bo jeśli to robi młody człowiek, kobieta albo ktoś, kto genetycznie jest obciążony predyspozycją do uzależnienia, to już bym tu był ostrożny. To dla niego abstynencja będzie zdecydowanie lepszą opcją, ponieważ jest taki efekt teleskopowy. Taka osoba 4 razy szybciej się uzależnia niż taka, która nie ma tych genów. W rozwoju choroby alkoholowej między 30 a 50% wpływu czynników to są czynniki czysto biologiczne i przecież my się nie badamy, nie mamy takiej diagnozy, że uważaj, masz jakieś geny proalkoholowe, jak będziesz pił, to się szybciej uzależnisz. Ale możemy sięgnąć pamięcią, czy miałem dziadka na przykład uzależnionego albo kogoś, to jeżeli wśród naszych przodków byli tacy nadużywający, to trzeba być szczególnie, szczególnie ostrożnym, bo może wystąpić ten efekt teleskopowy i nagle z pijaka się zamienię w osobę ciężko uzależnioną. Swoją drogą to mnie się zdaje, że jeśli już z dwojga złego, to może lepiej być tym uzależnionym niż pijakiem, bo wina moralna jest inna. Niech ojciec zwróci uwagę, że jak uzależniony, to już chory. To on odpowiada moralnie tylko za to, czy sięga po terapię, czy nie. Czy jest u niego zgoda na pomoc zewnątrz. To też jest trudną sprawą. Natomiast taki pijak to ma pełnię możliwości, pełnię wolności. Każdy incydent upicia się, to jeśli to zrobił dobrowolnie i świadomie, to jest grzech ciężki. Ja myślę, że my za mało, za rzadko przypominamy ten aspekt teologii moralnej. A ja mam na swoich półkach w domu takie tomy tych teologii, sprawdzałem i tam jest napisane, że jeżeli człowiek się pozbawia za pomocą substancji psychoaktywnej, nawet na chwilę, władz intelektualnych, to bierze na siebie wszystkie skutki tego, co się w tym czasie wydarzy, tak? I nie może się potem tłumaczyć, że wypiłem, więc zabiłem. My jesteśmy łagodnym narodem, nie ma u nas tych zabójstw za dużo, tam kilkaset rocznie, ale większość to są po pijaku, kiedy człowiek, że tak powiem, stracił panowanie i nożem kuchennym kogoś dziabnął i zdziwił się potem, że w serce trafił, tak? A nie miał takiego zamiaru. I jest wielu takich zabójców, którzy siedzą i rozważają, co się stało. No, najbardziej taki dramatyczny przypadek, taki pan Grzegorz P. Jeden z ostatnich ludzi, który miał być stracony w Polsce, zabójca. On siedział już w więzieniu za zabójstwo z długim wyrokiem, ale ponieważ się bardzo ładnie sprawował, był taki przykład resocjalizacji udanej, no z pomocą lekarza więziennego zresztą tam, no to mieli go zamiar w ogóle przeterminowo zwolnić, tak? Dostawał przepustki, grzecznie wracał z nich. No i na chyba 2 czy 3 tygodnie przed zwolnieniem już, żeby to uczcić, odwiedził wraz ze swoim kolegą, który też był na przepustce z więzienia, odwiedził tego przyjaciela, tego więziennego lekarza. W jego domu tam była żona. Co zrobił? No, wódeczka się pojawiła na stole i po prostu brutalnie zamordowali ci więźniowie i tego lekarza, i jego żonę. No i potem jak pytano, bo to błyskawicznie tam policja doszła do wszystkiego, złapany, pytano go, dlaczego to zrobił, to odpowiedź była zdumiewająca. Nie wiem, byłem pijany. Bardzo wielu naszych bliźnich zapomina o tej regule teologii moralnej, że nie wolno się pozbawiać intelektu w żadnych okolicznościach. Trzeba być zawsze trzeźwym w sensie intelektualnym. I grzeszą ciężko i potem są różne skutki. Trafili na drzewo samochodem, zabili kogoś. Czasami dochodzi do tak absurdalnych sytuacji, że nam się w głowie nie mieszczą. No, pewien człowiek chciał ugasić pragnienie, a był pijany i tak mocno trząsł tą maszyną, automatem do wydawania Coca-Coli, że go śmiertelnie przygniotła. Tak? No, po prostu rzeczy, które się w głowie nie mieszczą. Albo dramatyczne strasznie. No, takie dla mnie najbardziej dramatyczna opowieść to się na Śląsku zdarzyła, gdzie była impreza, dwóch młodych ludzi, mężczyzn, dwie kobiety, popijają sobie, panie się po alkoholu pokłóciły, o co nie trudno, i jedna krzyknęła, wyrzućcie ją, bo ona mnie denerwuje. I co zrobili ci młodzieńcy z tą koleżanką? Wzięli pod pachy i z 10. piętra wyrzucili na dół z balkonu. Oczywiście trup. Na pewno, jak wytrzeźwieli, to się łapali za głowę, co zrobiłem, co zrobiłem. Zmarnowałem czyjeś życie i teraz swoje. Odbębniam teraz długą karę za kratami. Bardzo jest wielu takich, którzy zostali oszukani przez alkohol. Gonili tą granicę przyjemności.
I nie dogonili. Ku trzeźwości z Kościołem to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmujemy go z naszym gościem w studio, którym jest pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Wojcieszek ze Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, członek zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Zachęcamy do telefonowania wszystkich naszych radiosłuchaczy i telewidzów do współtworzenia naszego programu. 56 657 0011 i 56 657 0011. 012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, dwa numery telefonu 536 600 300 i 536 600 400. A dla tych, którzy oglądają lub słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Panie profesorze, ostatnio padły dosyć głośne i bardzo takie bulwersujące wiele osób słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o tym, że wiele kobiet daje sobie w szyję i przez to też dzietność jest mniejsza. To znaczy, tak teraz sprowadzając do konkretnego pytania, rzeczywiście korelacja między spożyciem alkoholu a płodnością jest duża?
Ona jest naukowo niejasna. Są pewne badania i przesłanki, że może istnieć. Natomiast moim zdaniem prezesowi chodziło o coś innego, jeżeli mogę interpretować to, że taki wyluzowany, zabawowy styl życia nie sprzyja rodzicielstwu, bo mam trzy córki, już dorosłe, odchowane, ale mogę powiedzieć, przytoczyć takie przysłowie, które brzmi tak, kto ma pszczoły, ten ma miód, kto ma dzieci, ten ma trud. No i teraz, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do życia na luzie, tak, do samorealizacji, do zabawy i traktuje życie jako zabawę, to on niechętnie podejmuje, nawet będąc w związku, niechętnie podejmuje zadania rodzicielskie. I myślę, że tu diagnoza prezesa była czytelna. Również niestety miał rację, jeżeli chodzi o poziom spożycia alkoholu wśród chłopców i dziewcząt, który zaczyna być zbliżony, czego nie było przez wiele pokoleń, zaczyna być zbliżony i to jest niebezpieczne, bo w przypadku kobiet mówi się, że tak, wcześniej, krócej trwa okres wchodzenia w chorobę alkoholową, że trudniej wychodzą, czyli jest trudniejsza terapia i że szybciej się marginalizują, bo społeczeństwo nie jest przygotowane na uzależnione kobiety, jest ostracyzm i to wszystko prawda. Natomiast na szczęście dzieje się tak, że jak kobiety wychodzą z tego okresu, powiedzmy, wczesnej młodości, to dość szybko większość z nich się mityguje, tak? I wchodzi w obszar wstrzemięźliwego korzystania z alkoholu. No, tu są pewne zmiany na świecie, na niekorzyść kobiet. Dotąd było tak, że jedna kobieta uzależniona przypadała na 7 mężczyzn alkoholików mniej więcej w świecie, tak? Teraz 1 na 3 już w niektórych krajach. No, u nas to ja podawałem te współczynniki, że jeżeli chodzi o dojrzałe kobiety, to one zostawiły problemy alkoholowe mężczyznom, rzeczywiście. I wśród wśród panów uzależnionych ponad 4%, a wśród kobiet 0,4%, 10 razy mniej. Ale to mówimy o tych dojrzałych, więc gdyby ta uwaga prezesa Kaczyńskiego dotyczyła młodych dziewcząt, to niestety miałby rację. One i tak mniej troszeczkę piją niż chłopcy, choć są kraje, gdzie piją więcej, częściej. Z kręgu anglosaskiego, tam jest taka sytuacja. Te nasze zbliżają się do chłopców. Było takie jedno badanie kilka lat temu, gdzie przekroczyły na krótki czas chłopców, ale to mówimy o nastolatkach. To jest zawsze nieszczęście, bo jak młody człowiek pije, to jest zawsze nieszczęście, ale trzeba pamiętać, że problemy alkoholowe pozostają w Polsce domeną mężczyzn, niestety, bo brakuje tych dojrzałych ojców.
Bardzo dziękuję. Odbierzemy pierwszy telefon. Halo?
Halo?
Szczęść Boże, prosimy bardzo.
No witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, ktoś się do nas dodzwonił.
No Leszek.
Witamy.
Leszek, a 4:39 lat będę miał, Wielki Czwartek.
Gratulujemy.
A. No i właśnie słucham, jak pan profesor mówi, ja na przykład nie wziąłem tam, nigdy nie chodzę tam na DAA, nie wziąłem żadnych, nie brałem żadnych tam od troszków, żeby się tam, jak to mówią, otruć, nie? Natomiast przyznaję 100% rację, że jeżeli się odejdzie od Pana Boga, tak już jest wtedy kaplica, jak to mówią. Ciężko sobie poradzić.
Panie Leszku, a czy jakieś wsparcie, nie wiem, jeżeli pan walczył, że tak powiem, bo rozumiem, że walczył pan o swoją trzeźwość.
To znaczy, ja byłem na kontrakcie w Rosji, to był jeszcze w Związku Radzieckim, tej Chmielnickiej Oblasti. No i po prostu wszyscy mieli stawki chyba 650 rubli, a my dostaliśmy 450, dlatego że byliśmy w Warchowie z Radomia, nie? No i sobie wyobraźcie, ja wtedy byłem przedstawicielem załogi, poszedłem do dyrektora w sprawie właśnie tego, a między innymi jeszcze wcześniej gorzała się lała i wszyscy zapewnili, że jak w razie by mnie, wie ojciec, wywalili z pracy, no to wszyscy się podpiszą. Jak się okazało, to wszyscy zostali, a mnie wywalili. I wtedy pamiętam to, jak dzisiaj stałem w kościele całą mszę. Nie słyszałem w ogóle, co ksiądz mówi, tylko rozmawiałem z Panem Jezusem na krzyżu. I se ojciec wyobraził, że od tamtej pory minęło 39 lat. Ja nie brałem, nie chodziłem nigdzie na żadne spotkania, nigdzie. Tylko widzę właśnie tego Pana Jezusa, które z nim rozmawiałem, któremu powiedziałem, że się nie napiję. I to mnie trzyma.
Bóg zapłać, panie Leszku. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za to świadectwo i takie piękne też pokazanie. No właśnie, panie profesorze, jak to jest? Ile jest procent tych, którzy rzeczywiście potrzebują takiej terapii, potrzebują tego takiego konkretnego powiedzenia, wzięcia za rękę albo już takiego rzeczywiście dosięgnięcia bruku, żeby zrozumieć, że muszą się ogarnąć? A ilu jest takich, którzy nagle z dnia na dzień, rzeczywiście dzięki łasce Bożej też są w stanie z tego wyjść?
Powiem tak... przykład, który usłyszeliśmy, jest realny, bo nawet w tej ciężkiej chorobie są takie tajemnicze zjawiska samowyleczenia, zwykle o podłożu duchowym, ale ja bym zalecał każdemu, kto ma jakieś wątpliwości albo otoczeniu tej osoby, jednak skorzystanie z takiej normalnej ścieżki, a normalna ścieżka nie wyklucza tej ścieżki duchowej absolutnie. Tylko polega na tym, że ktoś obiektywnie ocenia moją sytuację i albo trzeźwieje w grupach samopomocowych AA, albo w wyniku terapii i AA. Tu jest tak, że jedno drugiego nie wyklucza. Ja jestem zwolennikiem sięgania po wszystko, co może człowiekowi pomagać. I dla większości ludzi to przebudzenie może być w wyniku takiej bolesnej interwencji. Ilu takich ludzi jest? Proszę ojca, ja bym stosował taką interwencję wobec tych kilkunastu procent, którzy nie będąc alkoholikami piją nadmiernie. to oni wszyscy zasługują na to, żeby usłyszeć, coś się dzieje no dobrego, coś jest nie tak z twoim piciem. I jeżeli to jest umiejętnie przeprowadzona rozmowa, umiejętnie poprowadzona interwencja, to ona potrafi skutkować tym, że ktoś ograniczy, albo jeśli nie potrafi ograniczyć, to może być sygnał, że już jest choroba i że trzeba szukać terapii, i to jak najlepszej. Bo też terapia terapii nierówna. Dobra terapia potrafi zatrzymać chorobę w 1/3 przypadków, bynajmniej nie we wszystkich. Bardzo często jest tak, jak słyszę powiedzmy jakichś celebrytów, którzy się przechwalają, że byli alkoholikami, teraz przestali, tak, terapię przeszli, to się tak uśmiecham pod wąsem, bo przypomina mi się, jak zapytali Bernarda Shaw, jak to jest z rzucaniem palenia, czy to trudne, czy nie. I on powiedział, to jest bardzo łatwe, robiłem to setki razy. Czyli rzucał, potem palił. To jest choroba z nawrotami. Ja przestrzegam tych wszystkich, co się tak chwalą publicznie tym, jak to sobie poradzili, żeby się bardzo pilnowali, bo ci, którzy już weszli w chorobę, to oni bardzo słusznie uważają się za dożywotnio dotkniętych tym syndromem. Się bardzo pilnują, unikają nawrotów i tak dalej. Jest specjalna profilaktyka nawrotów podczas terapii stosowana, żeby właśnie ich ochronić, bo wszyscy wiedzą, że to tak jest. Więc ja myślę, że w Polsce to do takiej interwencji w ogóle, w różnej formie, w różnej postaci, to by się nadawało kilkanaście procent, ja myślę, że nawet ponad 20% mężczyzn by się nadawało. To nie znaczy, że wszyscy są alkoholikami. Nieznaczna część z nich jest, ale w momencie, kiedy ja przekraczam miarę, kiedy jestem wyraźnie pijakiem, to zasługuje na słowa prawdy od otoczenia. Bo jeśli rzeczywiście jeszcze nie przekroczyłem tej granicy choroby, a jestem tylko pijakiem, czyli zachowałem wolność, to ja mogę to zmienić. Mogę wrócić do kontroli nad tym procesem. Więc to jest moja odpowiedź na pytanie ojca. Czy tak się dzieje? Ja myślę, że częściej Pan Bóg tak to organizuje. Ktoś tak, że tak powiem, spadnie ze schodów i złamie sobie coś, tak, i potem rozważa, co on zrobił. Czasami tego typu okoliczności ludzi nawracają, bo otoczenie nie jest takie skłonne, żeby się konfrontować z kimś i powiedzieć, słuchaj, twoje picie jest jakieś niepokojące, zrób coś z tym, albo idź na terapię, albo się podaj diagnozie. No, tak odpowiedź rzeczywista, to jest takie badanie, nazywa się EZOP, bardzo dokładne, bardzo dobre i tam się liczy wszystkich alkoholików w Polsce. No to się zawiera między 550 tysięcy a 600, mniej więcej, takich policzonych dokładnie, tak naukowo. Ale jest ponad 2 miliony osób takich, które przejawiają różnego typu elementy choroby, nie całość, tylko elementy i oni też zasługują na pomoc, tylko że ta pomoc jest jakby z pozoru prostsza. No, można próbować komuś, jak to się mówi, przetłumaczyć. Osobie uzależnionej nie da się przetłumaczyć.
Już się nie uda.
Tu ciężko jest.
Bardzo dziękuję. Odbierzemy kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze witamy, któż się do nas dodzwonił.
Zofia z Niemiec dzwoni.
Witamy Pani Zofio.
Bardzo jestem po prostu zachwycona tą wykładnią Pana Profesora i on ma bardzo dużo racji, ale z drugiej strony budzi się we mnie taki sprzeciw, ponieważ czy to nie jest jakaś pewna hipokryzja ze względu na rząd. Wszystkie rządy mają monopol na produkcję alkoholu i na rozprowadzanie tego alkoholu. Tak samo z papierosami. Dlaczego to w ten sposób się postępuje, że osiąga się zyski ze sprzedaży alkoholu i papierosów, a ludziom się mówi, że to jest szkodliwe? Czy tu nie zachodzi jakiś bardzo moralny sprzeciw, znaczy moralny, że tak powiem, jakieś... No trudno mi określić słowo, bo troszkę mało mówię po polsku ostatnio. I chciałabym po prostu, żeby pan profesor jakoś to wyjaśnił, bo mnie się kłóci to z tą uczciwością, jaka powinna być zarówno ze strony państwa do obywateli i odwrotnie. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, pani Zofio, bardzo serdecznie dziękujemy. No myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, czyli no... jak to teraz rozwiązać?
Po pierwsze, muszę jedną rzecz uściślić. Po transformacji państwo nie ma monopolu na
produkcję, ale przecież czerpie zyski z akcyzy
właśnie,
chociażby.
Czy czerpie zyski? To jest wielkie nieporozumienie, ponieważ dopłaca do tego interesu. Może są niekompetentni zarządcy, politycy i tak dalej, ale eksperci o tym doskonale wiedzą, że jeżeli zyskuje państwo jedną złotówkę z obrotu alkoholem, to musi wyłożyć 3 złote na usuwanie skutków alkoholu, różnych chorób, wypadków, leczenia i tak dalej. To jest bardzo dokładnie policzone. Bilans ujemny w zależności od stylu picia w danym kraju się rozciąga od 0,3% do nawet 6% na minusie. Czyli są takie kraje, które co roku tracą 6% swojego PKB ze względu na picie. Ile to jest w Polsce? Około 3%. Około to bardzo dużo. To byśmy wszystkie nasze dziury budżetowe pozalepiali, gdybyśmy otrzeźwieli tak jak nasi przodkowie 120 lat temu. Na tym się traci. Jest, można powiedzieć, tak jak to przypomina taki kredyt chwilowy, tak? Pożyczyłem, a potem nagle on rośnie, nie wiadomo do jakichś wymiarów. Tylko to tak można powiedzieć sprytnie. Sprzedaż alkoholu trochę da zysku państwu, znacznie więcej podmiotom, które obracają alkoholem, produkują i zwłaszcza obracają. Natomiast kto płaci za te straty? No my, w podatkach. Bo jeżeli się kogoś leczy, na nowotwór odalkoholowy, czy na wątrobę chorą, czy na kardiomiopatię odalkoholową, czy polineuropatię, czy tam
inne. Albo trzyma kogoś w więzieniu.
Tak, oczywiście. No, znaczna część przestępstw to jest odalkoholowa, że tak powiem, jako czynnik ryzyka, a nawet zwykły wypadek na drodze, jeżeli ginie młody człowiek, to tam policzono, ile pieniędzy tracimy, bo on nie oddał tego, co w niego zainwestowano, w jego wychowanie i kształcenie. W związku z tym nie ma żadnych wątpliwości wśród ekspertów, że na tym się traci. I teraz pani pytanie poruszyło niezwykle ważną rzecz. Tylko w tych narodach się udało otrzeźwieć tak w skali ogólnej, gdzie elity poszły po rozum do głowy i uznały to za swój cel. Jednym z takich narodów, który się z tym na jakimś etapie rozprawił, to była na przykład Szwecja, gdzie był monopol alkoholowy, to się nazywało system Bolaget, ale wszystkie zyski z niego miały być na profilaktykę i terapię obracane. To było tak, że oni tam mieli takie przebudzenie narodowe w tej sprawie, mniej więcej w podobnym okresie jak w Polsce, ale trochę na innych motywach. Tam rzecz ciekawa, że to przebudzenie to było z jednej strony to kościół luterański, tak się ożywił w tej sprawie, a z drugiej strony ruchy socjalistyczne. To jest ciekawe, nawet i w historii Polski też się trochę powtórzyło, do czego może jeszcze zdążę nawiązać. W każdym razie oni mieli takie wzmożenie i oni postanowili za wszelką cenę się z tym rozprawić, bo już im zaglądała śmierć w oczy jako narodowi. Kiedyś mi ekspert szwedzki powiedział, że pili 4-krotnie więcej niż my obecnie teraz pijemy. Ja kazałem mu na piśmie mi napisać, bo sądziłem, że źle słyszę po angielsku. Ale oni to zredukowali, zepchnęli tak na siłę, można powiedzieć, poprzez ten monopol państwowy. Przecież w Szwecji punktów z alkoholem było przez długi czas kilkaset na cały kraj. My rocznie mamy 200 tysięcy zezwoleń wydawanych. Tam było kilkaset. Był nawet przepis, że sklep alkoholowy musi być brzydki. Bardzo mnie to urzeka, że ktoś musi wchodzić, żadnych tam kolorów, tylko taka meblościanka z lat 60. Że ma być w niewygodnych godzinach otwarty, że na krańcach miasta, że do 25 lat trzeba legitymować konsumenta. I oni to zepchnęli. Jak weszli do Unii, to Unia powiedziała, nie, musicie rozluźnić to. Bardzo walczyli Szwedzi z komisją i tak dalej. Nie do końca im się udało. Musieli zliberalizować swój system. W rezultacie wzrosło ich spożycie średnie per capita o 2 litry rocznie. Bardzo dużo, jak na to społeczeństwo. Więc ma pani rację, że tutaj ogromnie dużo zależy od postawy elit. Po prostu, co to są elity? To nie tylko politycy, choć w głównej mierze tak. Można powiedzieć, jakbym dożył czasów, kiedy na przykład, no nie wiem, nasi reprezentanci z wyborów pochodzący, posłowie, radni, by, że tak powiem, zajęli się działalnością trzeźwościową, tak to by było bardzo pięknie. Niektórzy się zajmują, ale to rzadkie ptaki. Ale jakby to było takie, no to bym był szczęśliwy, ale to są również sędziowie, profesorowie, dziennikarze, naukowcy, wybitni sportowcy, tak zwani celebryci. No to są te elity, mają wpływ na resztę. I bardzo wiele zależy od tego, czy ta elita się obudzi. Jest kilka przykładów, między innymi te Włochy, gdzie elita się obudziła. Powiedziała tak, nie możemy kultywować dalej tego, co jest. Musimy się ratować. Jeżeli by w Polsce było takie przebudzenie, bardzo tego życzę. Bardzo tego życzę. Proszę ojca, jak mi się tylko uda czasami z jakimś przedstawicielem elity zetknąć, a zdarza mi się, to po prostu indywidualną edukację robię na ten temat. Bo od tego bardzo dużo zależy. Pani ma rację. Elity, ale nawet nie tylko przez przepisy. My mamy znakomite prawo w wielu sprawach. Znakomite. Mamy na przykład przepis, że jak w sklepie ktoś sprzeda nieletniemu, to automatycznie powinna znikać jego koncesja. Takie mamy prawo. A ile takich? Bardzo mało jest takich przypadków, gdzie udaje się coś takiego, a naruszających to prawo jest na razie większość, ponad 50% sprzedawców. Czyli nagle z jednego dnia musiałoby zniknąć połowę punktów w Polsce. Więc to nie jest tylko kwestia, to jest również kwestia regulacji prawnych, ale nie wyłącznie. To jest kwestia postawy ludzi, elity. Ja miałem osobiście taką przygodę nieprzyjemną wiele lat temu, gdzie pewien wiceminister poprosił mnie o zajęcia profilaktyczne z młodzieżą, chciał się przypatrzeć, ja poprowadziłem, bardzo zadowolony, zaprasza mnie do swojego gabinetu, otwiera barek, mówi, jaki trunek pan sobie życzy? A ja mówię, przecież ja jestem abstynentem, nie słyszał pan? Nie, no to myślałem, że to tylko tak dla młodzieży pan zeznaje. Chciał mnie poczęstować. Więc dopóki nie otrzeźwieją do końca elity, to będzie bardzo ciężko ze zwykłymi ludźmi.
Bardzo dziękuję. Odbierzemy kolejny telefon. Halo? Halo? Prosimy bardzo.
Ja mam taką...
Tak, prosimy mówić.
Ja na temat swojej tutaj miejscowości. Ja twierdzę, alkohol to najwięcej się wydobywa przez władzę. Komenda policji handlu alkoholem trującym. U nas 10 padło ludzi, co pili ten alkohol trujący, że zapalił się w środku, za 3 dni umierali. I groźniły to. To policja zaś zasadzkę na mnie zrobiła, że muszą mnie uprzątnąć, żeby się to nie wydało coś.
Panie Zenonie, rozumiem...
Taki miał broń jeden też z tych... co na mnie napadali, bo ja byłem sołtysem i mnie zazdrościli i zawsze chcieli mnie uśmiercić po prostu. Zabił żonę, zabił kochanka i mu się pościelił. Skąd on miał broń? Bo to była rodzina policyjna. To oni to, co chcieli, robili, rozprowadzali. I na ostatku mnie napadli na mojej własności, ci bandziory, bo dostali zezwolenie na tiry w Jeszczynie. Niszczyli mi zboża, uprawy. Głosiłem na policję, przyjechali, policja im nic nie robiła, bo to koledzy. Szamotubski po komendzie.
Panie Zenonie, bardzo serdecznie dziękujemy też za ten głos, ale myślę, że kwestia, którą pan dotknął, jest też rzeczywiście ważna kwestia, która dzisiaj się też pojawia, mianowicie alkohol niewiadomego pochodzenia. Też dzisiaj jesteśmy na takim trochę etapie szukania takich jakichś rozwiązań kraftowych, domowych sposobów i tak dalej,
. Można powiedzieć tak technologicznie, trzeba pamiętać, że przy destylacji alkoholu są takie polihydroksylowe alkohole, tak zwane fuzle, i one są mocno toksyczne. Rzeczywiście, one zwiększają liczbę różnych zatruć i tak dalej. Natomiast gdyby nawet ten alkohol był czysty, rektyfikowany, nie wiem jak, to on pozostaje trucizną metaboliczną. I to tak poważną, że w Polsce, jeśli chodzi o śmiertelne zatrucia, to zajmuje drugie miejsce po zatruciach, kiedy ktoś brał jakąś truciznę celowo, bo chciał samobójstwo popełnić, tak zwane użycie ksenobiotyków. To na drugim miejscu jest alkohol. To jest wiele tysięcy przyjęć toksykologicznych, kiedy lekarze, zresztą wtedy znakomici, ratują życie ludziom. Większość im się udaje uratować, ale w skali roku 1500 im się nie udaje uratować ze względu na wysokie stężenie alkoholu, które ktoś przyjął. I teraz jak porównamy to ze zgonami z tytułu brania dopalaczy, to jest między 60 a 150 rocznie takich zgonów, zależy jak liczyć, z używaniem heroiny, to jest 300 niecałe, no to 1500 to od razu pokazuje, kto jest największym zabójcą. Ale rodacy tak dalece nie znają się na alkoholu, że przypomina mi się taka historia z Zabrza chyba, a nie chciałbym być niesprawiedliwy dla Zabrza, to piękne miasto, gdzie dwóch panów się założyło, kto szybciej więcej wypije. I to był czyściutki alkohol, w restauracji ich stać było. Jeden po 15 minutach już był martwy, a drugi za chwilę był nieprzytomny. Oni byli mniej więcej w moim wieku. No powiedzmy, wystarczyłoby już tego czasu, żeby się nauczyć trochę. A oni nie wiedzieli tego, że to jest substancja toksyczna. Jak człowiek ma w granicach 3,5 promila, to może wpaść w komę, potem przestać oddychać, zatrzymują się ośrodki oddechowe. I w Polsce rocznie się takim czystym zupełnie alkoholem, nie tymi fuzlami, które rzeczywiście są nieprzyjemne i bardzo szkodliwe, ale zwykłym czystym alkoholem 1500 osób odchodzi. Teraz to, co pan poruszył, no policja to też są elity. To jest ktoś, kto ma wpływ na życie innych bliźnich. No i tu mogę powiedzieć tak, od czasu do czasu się pokazują jakieś incydenty wskazujące na to, że tam jest co robić wśród policjantów w tej dziedzinie. A to ktoś z okna wypadnie, a to jest jakaś impreza i to najbardziej spektakularne to jak zatrzymano jakiegoś wicekomendanta, który miał odpowiadać za trzeźwość na drogach, a zatrzymano go z promilami. Taki incydent był. Więc to są też te elity. To jest to nasze nieszczęście, że elity nie chcą wytrzeźwieć. To jest takie myślenie, jak ja jestem w tej elicie, to po pierwsze mnie stać, po drugie na pewno mi się nic nie stanie, bo jestem tak wspaniałym człowiekiem w tej elicie, że alkohol nie jest na mnie zbyt mocny. A jeszcze w przypadku, proszę ojca, służb, jeszcze jest dodatkowy element tak zwanych przekonań normatywnych, o czym może jeszcze zdążę wspomnieć, ale to jest też środowisko, które potencjalnie jest zagrożone. Potencjalnie. Nie mówię, że akurat...
No, a zawsze też zostaje taki argument, że drogi alkohol też jest zawsze dobrym prezentem i dobrym takim sposobem
upamiętnienia, czy... Niestety, ale to tak, jakbyśmy mieli truciznę. Cjanku nie zanosimy w prezencie, ale dobry alkohol zanosimy.
No właśnie. Ku trzeźwości z Kościołem to był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, które podejmowaliśmy w telewizji Trwam i na antenie Radia Maryja. Będziemy do tego tematu wracać, bo jak się okazało, temat niezwykle gorący i interesujący. Dlatego też zachęcamy na godzinę 21.30. Zapraszamy Państwa do Radia Maryja. Przypomnę, naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Wojcieszek ze Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, członek zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Bóg zapłać. Ja również bardzo gorąco i serdecznie Państwu dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.